Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich na naszym pierwszym zebraniu po przerwie zdalnego operowania. Być może nowych zakazów nie wprowadzą i nie będzie kolejnych restrykcji w związku z nową falą zakażeń i będziemy mogli tak kontynuować. Zobaczymy, co Pan w opatrzności nam pozwoli przeżyć w najbliższym czasie. Temat, który chciałbym się dzisiaj posłużyć, mówiłem tydzień temu dla braci we Wrocławiu. Oczywiście przez Zooma, ale że większość naszych braci chyba nie była jednak podłączona, więc pomyślałem sobie i w naszym zborze ten wykład nie był mówiony, a był nowy, powstał specjalnie na tydzień temu, więc uznałem za właściwe, aby ten temat przedstawić. Także w naszym zborze oficjalnie myślę, że jest on korzystny, praktyczny, gdyż dotyczy naszego codziennego życia. I może się nam zdarzyć to, o czym będziemy mówili w temacie, a gdyby nam się zdarzyło, no to mówiąc za naszym Panem, będzie bardzo, bardzo źle. Gorszenie maluczkich, tak się nazywa ten temat. Gorszenie maluczkich. Na Biblii jest podnoszona ta kwestia gorszenia maluczkich kilka razy. Nasz Pan w Ewangeliach to czynił, apostoł Paweł w swoich listach i mamy nawet jeden obraz Starego Testamentu. I ten właśnie obraz Starego Testamentu był kroplą, jak to się mówi, przelewającą dzban, to znaczy on pozwolił mi podjąć decyzję, żeby ten temat właśnie stworzyć, no bo jakiś obraz Starego Testamentu się gdzieś znajdzie, czyli boski punkt widzenia oparty na tym, co on w Starym Testamencie nakazał, to zawsze jest dla mnie dużym magnesem, żeby do tego tematu się zbliżyć. Takie gorszenie ma zwykle miejsce w stosunku do tak zwanych maluczkich. Kogo rozumiemy przez maluczkich? No, braci i siostry, którzy są jeszcze nie może słabo rozwinięci w Panu. I wiadomo, że ich najłatwiej można zgorszyć swoim własnym postępowaniem czy z własnymi słowami. Tak? Dlatego takie mamy gorszenie maluczki. Zresztą nasz Pan, gdy mówił o gorszeniu, to też mówił o jednego z tych najmniejszych. Zacznijmy od kilku słów, które nasz Pan wypowiedział na ten temat. I przy okazji, gdy będziemy cytowali słowa naszego Pana, to powinno stać się dla nas jasne, co też w biblijnym znaczeniu oznacza gorszenie maluczkich. Pierwszy fragment, który mamy ze słów naszego Pana odnośnie naszego tematu, to Mateusz 18 rozdział, wersety 6 i 7. Mateusz 18, 6 i 7. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń, wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Tyle w tym fragmencie. Podobny sposób mówi nasz Pan w Łukasza 17 rozdziale 1 i 2, ale przeczytam, żeby mieć jeszcze, nawet gdybyśmy mieli powtórzyć większość tych słów, to dla uzmysłowienia sobie tego, co nasz Pan powiedział. Łukasz 17:1-2. Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Ten Łukasz jest troszeczkę tutaj może bardziej precyzyjny od Mateusza, bo Mateusz mówi tak jakby, tak, aha, jak ktoś kogoś zgorszy, no to lepiej jakby, żeby mu przywiązać kamień i go utopić. To znaczy co? Po tym jak kogoś zgorszy? Kara za zgorszenie? No nie kara za zgorszenie. Nie, Jezus nie miał na myśli, żeby karać tego, kto kogoś zgorszy, uwiązaniem kamienia i utopieniem. Tutaj u Łukasza jest to już bardziej jakoś albo lepiej przetłumaczone, albo rzeczywiście jest to inaczej zapisane. Bo tu wyraźnie wynika, że to jest alternatywa. Jeśli masz kogoś zgorszyć, doprowadzić go do upadku, to lepiej, żebyś przed zgorszeniem kogoś miał uwiązany kamień do szyi i był utopiony, bo wtedy przynajmniej już nikogo nie zgorszysz, bo nie będziesz żył. A jak cię utopią i w tym oceanie umrzesz, no to stracisz tylko obecne życie, z którego Jezus wszystkich odkupił i zmartwychwstaniesz, nawet gdybyś był utopiony z kamieniem ciężkim u szyi. Więc tutaj w Łukasza już się tutaj rysuje taka alternatywa. Tak? Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, właśnie teraz zauważmy, gdyby kamień męski zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Czyli to jest w zasadzie alternatywa. Zanim dojdzie do zgorszenia, lepiej byłoby, gdyby zginął z kamieniem u szyi. Idziemy jeszcze do Marka, 9 rozdział. Werset 42. Marek 9, 42. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by byłoby zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Czyli powtórzenie tego samego, ale od razu dalej, werseta 43-48, nasz Pan mówi jeszcze o gorszeniu, ale już z trzech innych źródeł i te słowa pokazują wyraźnie, co nasz Pan, co Biblia ma na myśli, mówiąc o gorszeniu. A więc kontynuujemy tego Marka 9 rozdział, teraz od dalej 43 aż po 48. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. To piekło do Gehenna, nie to piekło nominalnego chrześcijaństwa, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, do Gehenny. Nasz Pan ma na myśli tutaj wtórną śmierć, bo wiemy, że Gehenna jest symbolem wtórnej śmierci, a nie śmierci Adamowej. Dlatego używa tego terminu Gehenna. Oczywiście usłużni tłumacze, usłużni błędowi szatana i jego całej filozofii, od razu podpowiadają czytelnikowi, jak ma rozumieć słowa naszego Pana, to piekło gorejące siarką. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie i jeszcze mamy jeszcze jedno gorszenie z jeszcze jednego źródła i jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła i znowu robak nie umiera, ogień nie gaśnie. Z tych wersetów wynika wyraźnie, że skoro może nas gorszyć nasza ręka, nasza noga i nasze oko, to gorszenie nie polega na tym, że ktoś coś zrobi, a ktoś inny uznał, jak on tak mógł i się zgorszył, prawda? Bo tak możemy potocznie rozumieć słowo gorszyć, znaczenie tego pojęcia. Jeżeli ma nas gorszyć nasza ręka, noga albo oko, to znaczy, że mają nas prowadzić do upadku. I takie jest biblijne znaczenie gorszenia. Zgorszyć kogoś, to znaczy być przyczyną, powodem jego upadku. Czy to w usprawiedliwieniu, jeżeli był tylko usprawiedliwiony, czy to w poświęceniu, jeżeli był poświęcony, czy to może nawet jeszcze przed usprawiedliwieniem, gdy był zainteresowany prawdą i się kręcił, prawda, na przykład przyszedł na zebranie albo miał kontakt z jakimiś braćmi, no i był zainteresowany, sympatykiem, ale ci bracia tak się zachowywali, że go ucięli go na samym początku od razu. Był świadkiem czegoś, co go odstręczyło i odszedł. Bo mówię, a to jak to tak ma wyglądać, no to ja wolę być albo w moim kościele, którym był do tej pory, albo w żadnym. Więc to można, w każdym razie chodzi o być powodem, przyczyną do czyjegoś upadku w jego stanowisku przed Bogiem, jakie by ono nie było. Czy tylko świeżo zainteresowany, czy już ktoś bardziej poważnie z Bogiem związany. Takie jest znaczenie biblijne gorszenia. Czyli jest to doprowadzenie kogoś innego swoim własnym postępowaniem do upadku i do umarcia, śmierci w swojego stanowisku przed Bogiem. Jest to z boskiego punktu widzenia wielkie, wielkie przestępstwo. Bo okazuje się, że lepiej by było takiemu komuś, zanim zgorszy, być utopionym, bo wtedy straci życie na ziemi tutaj, ale w zmartwychwstanie. Natomiast po takim akcie zgorszenia nie zmartwychwstanie. Dlatego nasz Pan mówił tu w przypadku ręki, nogi i oku, mówi o Gehennie, a w tamtych innych przypadkach mówi, że lepiej byłoby po prostu umrzeć, nie dożyć takiego momentu. No to jeżeli nie dożyć momentu zgorszenia kogoś, to znaczy, że jak dożyjemy i zgorszymy, no to jeżeli taka osoba była na próbie do życia, to traci swoje życie. Mówimy tu oczywiście o przypadku świadomego gorszenia innych swoim postępowaniem, ponieważ jeżeli ktoś postępuje w sposób gorszący, czyli będący powodem, przyczyną upadku innej osoby, która to obserwuje, która to widzi, to świadczy, na pewno świadczy o braku miłości u tego, który do takiego upadku kogoś innego doprowadza. Bo czy musisz postępować, czy musisz mówić rzeczy, albo postępować w taki sposób, że obserwator, że tak powiem, upada w swojej relacji, stanowisku przed Bogiem? Musisz. No, jak ktoś musi, albo jak ktoś nie wie, no to oczywiście jak ktoś nie wie, że może kogoś gorszyć swoim postępowaniem, no to o takim przypadku nie mówimy. Mówimy o przypadku świadomego postępowania i to świadczy o braku miłości, o braku Ducha Chrystusowego, o nierozwinięciu charakteru, który nadawałby się do życia wiecznego. Więc jeżeli ktoś, kto jest na próbie do życia, bo tylko ci, którzy są na próbie, mogą stracić już to życie wieczne całkowicie. Jeżeli mówimy o osobie, która jest na próbie do życia, a która swojego charakteru nie rozwinie, no to wiadomo, że z jakiegokolwiek powodu ktoś, kto jest na próbie, nie rozwinie charakteru, to przepada. No bo był na próbie, charakteru nie rozwinął. Wie, czy to jest wiek Ewangelii w przypadku spłodzonych, czy to będzie w wieku tysiąclecia w przypadku niespłodzonych, całej reszty, która wtedy stanie na próbie do życia, życia wiecznego, nagrody życia wiecznego uzyskać nie mogą. Przejdźmy teraz do pewnego fragmentu z listu apostoła Pawła. Mam na myśli Rzymian 14 rozdział. To będzie dłuższy fragment, wywód Pawła na ten temat. Przeczytamy sobie, tak mówiłem, że 14 rozdział. Rzymian, 14 rozdział, przeczytamy od 13 aż do końca rozdziału, plus nawet 15, 1 i 2. Czyli 14, 13 do końca rozdziału, plus jeszcze dwa wersety z kolejnego rozdziału. Większość wersetów będzie zrozumiała bez żadnych komentarzy, a niektóre trzeba będzie pewnie zapewne skomentować. Czyli zaczynamy. Rzymian 14 od wersetu 13. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Tutaj upadek, zgorszenie zostawia Paweł obok siebie. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jedynie jest dlatego, kto je za nieczyste uważa. To oczywiście Paweł mówi z jakiegoś ograniczonego punktu widzenia. Z takiego, o którym za chwilę będzie mówił, prawda? Bo trudno powiedzieć, że nie ma żadnej rzeczy nieczystej samej w sobie. Są rzeczy nieczyste same w sobie. Ale Paweł ma na myśli pewne rzeczy, które jedni uważają za czyste, drugie uważają za nieczyste i ci, którzy uważają za czyste, mogliby to robić, no ale ktoś inny uważa to za nieczyste i ma problem. Bo jak ten ktoś może tak postępować, robi rzeczy nieczyste? I za chwilę da przykłady, prawda? Więc nie bierzmy słów apostoła Pawła z wersetu 14 jako uniwersalnych, że Paweł stwierdza, że nie ma żadnej nieczystej rzeczy na świecie. Jest wiele nieczystych rzeczy, niewierność jest nieczysta, kłamanie jest nieczyste i tak dalej. Zatem ograniczmy słowa Pawła do tego kontekstu, w którym on je używa, a za chwilę zaraz widzimy. Już w wersecie 15 przechodzi do wyjaśnienia, co ma na myśli. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trafi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże wtedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Czyli tutaj ma na myśli, wiadomo, na pokarmu się trafi, to znaczy jakiś człowiek uważa, że nie powinien jeść. Zgodnie ze wskazówkami zakonu nie powinien spożywać pewnych rzeczy. Apostoł zdawał sobie sprawę, że zakon nie obowiązuje już braci, którzy przyjęli Jezusa, że przez zakon nie prowadzi droga do Boga, ani do zbawienia, ani do życia wiecznego. Nie przez uczynki. No i skoro nie przez uczynki, no to różnego rodzaju zakazy i nakazy zakonu już nie obowiązują. I chrześcijanie nie muszą się czuć zmuszeni do ich przestrzegania. No ale ktoś inny może uważać, że obowiązują. Czyli innymi słowy, rzecz, która już jest czysta i nie stanowi żadnego problemu dla kogoś, kto jest w Chrystusie, dla innego jest nieczysta. No i to właśnie Paweł ma na myśli, że nie ma w sobie samej rzeczy, która była nieczysta jako taka. Ma na myśli te rzeczy, o których zakon wspominał. Ale jeżeli ktoś uważa coś za nieczyste, to dla niego jest ona nieczysta. I potem się to w następnym wersecie mówi, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. No bo cały czas widzimy, krąży wokół napoju i pokarmu. Rzeczy, które zakon zabraniał i które nakazywał. Lecz mówi, Królestwo Boże na czym polega? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. W tym wersecie chcę powiedzieć, że Królestwo Boże, czyli bracia, którzy się poświęcili, bo potem królestwo ma na myśli osoby, które są w tymże królestwie, które je stanowią. W czasie budowania się w tym obecnym życiu, bracia stanowiący Królestwo Boże nie są po to, żeby przestrzegać zapisy zakonu odnośnie jedzenia i picia. Możemy tutaj także dodać różne inne rzeczy, które zakon nakazywał, a na przykład zakon dużo miejsca poświęcał obmywaniu różnych spraw. Mycie naczyń, rąk i to było całe różnego rodzaju ceremonie. Bogaci Żydzi mieli służbę, która się zajmowała, żeby wszystko poobmywać, te wszystkie kubki, naczynia, talerze zgodnie z pewnymi ustaleniami, bo inaczej byłoby przekroczenie zakonu. Ubogich Żydów na to nie było stać, więc ubogi Żyd z konieczności był gwałcił ten tak pojmowany zakon, prawda, bo nie był w stanie zapewnić tak szczegółowego, rytuałowego obmywania wszystkiego. Pamiętamy, jak to z naszym Panem mieli nawet Żydzi problem, albo odwrotnie, nasz Pan z Żydami, gdy mu zarzucali, że je nieumytymi rękami on i jego uczniowie, jak widać, co dla nich było ważne. Więc Królestwo Boże nie polega na tym, żeby jakieś przepisy zakonu przestrzegać, które tam były, prawda, lecz Jest to sprawiedliwość. Mówiąc sprawiedliwość, mam na pewno na myśli usprawiedliwienie, no bo sprawiedliwości nikt z obecnie żyjących nie wypełnia. Jest to sprawiedliwość, czyli usprawiedliwienie, a potem mówi i pokój, i to zaraz można powiedzieć pokój z Bogiem i pokój Boży, prawda, w przypadku poświęcenia, i radość w Duchu Świętym. Radość z bycia w prawdzie, radość z bycia odkupionym, radość ze świadomości, że nie ma już potępienia dla tych, którzy przez Chrystusa przychodzą do Boga. Tak ładnie, tak krótko podsumował, na o co chodzi w życiu chrześcijanina. Że to nie jest pokarm, napój, albo różne inne zakazy, nakazy, jakie zakon może dawać, tylko usprawiedliwienie, pokój z Bogiem, pokój Boży i radość z tego faktu. I werset 18. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Takie trochę zagadkowe, prawda? Kto w tym służy Chrystusowi, ma na myśli, kto nie zawsze korzysta ze swojej wolności w Chrystusie. Kto wiedząc, że może jeść, pić, nie je i nie pije, tylko dlatego, że ktoś inny uważa to za nieczystą rzecz, powstrzymuje się ze swojej wolności i to jest służba Chrystusowi. Jest miłe to Bogu i przyjemne ludziom, no bo taka osoba się, że tak powiem, nie gorszy, widząc, że ktoś też przestrzega takich rzeczy, w które on wierzy, że nie powinny mieć miejsca. 19. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. No, ma rację. Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Wszystko prawdzie jest czyste, znowu, jak mówię, wszystko jest czyste, nie ma na myśli wszystkich rzeczy na całym świecie, tylko swego wąskiego zakresu, które zakon nakazywał albo zabraniał. Wszystko prawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa, jeszcze dodaje nie pić wina. I nie pić wina ani nic takiego, co by twojego brata przeprawiło o upadek. Tutaj już rozszerzył jedzenie mięsa także o picie wina. I jeszcze mówi lub dowolna inna rzecz, która byłaby przyczyną, tak, upadku twojego brata. Dobrze jest powstrzymywać się słowy od każdej rzeczy. Czy to będzie kwestia jedzenia, czy tylko kwestia picia, czy cokolwiek innego, co mogłoby kogoś przyprawić, doprowadzić do upadku, dobrze się jest powstrzymać od tych rzeczy, żeby nie być przyczyną upadku tego człowieka. Chociaż ty wiesz, że to jest okej, to jest czyste, to jest w porządku, nie ma żadnego zakazu, że Bóg cię za to na ciebie nie obrazi, ale zobacz, jest maluczki około ciebie, który cię obserwuje, który cię zna i on widząc ciebie może być zgorszony, czyli doprowadzony do upadku. Zaraz Paweł też wyjaśni, jak się doprowadzi go do upadku. Bo ktoś powie, aha, to ja zobaczyłem człowieka, który biega, nie wiem, nago po ulicy, zgorszyłem się i upadłem przed stanowisku, przed Bogiem. To nie tak łatwo, to nie o to chodzi, że tak łatwo nie działa. Paweł zaraz tutaj wyjaśnia, dlaczego to jest przyczyną upadku takiego człowieka maluczkiego, niedojrzałego, który nie rozumie swojej jeszcze na przykład wolności w Chrystusie i trzyma się na przykład różnych zapisów zakonu, bo uważa, że tak trzeba. Czyli werset 22. Przekonanie, jakie masz, i to właśnie on dochodzi do setna, Paweł. Pięknie to buduje swoją myśl. No jak to geniusz Pawła, prawda? Wiem, że Paweł tutaj był talentem wśród apostołów chyba największym. Przekonanie albo wiarę, bo tam jest w Grece chyba słowo pisteis, prawda? Które tłumaczyłem jako wiara albo przekonanie. No wszystko jest to nie. Przekonanie, wiarę, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie w tym, co uważa za dobre. Mamy tutaj dwa zdania ważne. Czytam raz jeszcze to pierwsze. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. To znaczy co? Nie afiszuj się swoją wolnością w Chrystusie. Że ty wiesz, że ty już nie jesteś zobowiązany do przestrzegania tego, tego i tamtego. Zachowaj to dla siebie. Przed Bogiem. Wiedz o tym, ale nie afiszuj się tym. Bierz pod uwagę miejsce, czas, okoliczności, osoby, które są wokół ciebie. Jaki wpływ to będzie miało, jeżeli ty będziesz na przykład o swoje przekonanie wygłaszał, no i pewnie postępował zgodnie z tym. A potem w zdaniu drugim tego wersetu mówi, że jest szczęśliwy ten, kto nie osądza. To osądza możemy także przetłumaczyć, nie potępia. Nie osądza, nie potępia samego siebie w tym, co uważa za dobre. Czyli jeśli ktoś postępuje zgodnie z tym, co uważa za dobre, czyli zgodnie ze swoim sumieniem, to jest szczęśliwy, gdy nie osądza, nie potępia samego siebie za te rzeczy, które to czyni. Ponieważ czyni to, co uważa za słuszne. Jeżeli czynimy to, co uważamy w sercu za słuszne, no to jesteśmy szczęśliwi, nie potępiając siebie za to, co robimy. Nawet jeśli ktoś inny by uważał, że robimy źle, no to sobie uważaj, no ty tak nie rób. Ale ja samego siebie nie potępiam za to, co czynię, bo uważam to za dobre, za słuszne. I teraz werset 23, no, który jest, że tak powiem, kropką nad i. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je... Jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. kto ma wątpliwości, gdy je, albo gdy pije, albo gdy biega gdzieś tam, albo gdy się ubiera, albo gdy cokolwiek innego robi, bo potem Paweł gdzieś jeszcze dojdziemy do tego, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, na chwałę Bożą czyńcie. Więc jeśli ktokolwiek robi cokolwiek i ma wątpliwości, czy powinien to czynić, to jest potępiony. Dlaczego? No bo masz wątpliwości, nie jesteś przekonany, że to jest dobre, a to robisz. Więc to nie wynika z twojego przekonania, więc grzeszysz. To nie ma znaczenia, czy to robisz dobrze, czy to robisz źle. Grzeszysz w stosunku do swojego własnego przekonania. Niszczysz swój własny charakter. I to Paweł ma na myśli, mówiąc o tym, żeby nie przeprawiać kogoś do upadku. Żeby, jeżeli znajdzie się w towarzystwie osoby, która uważa różne rzeczy za niewłaściwe, a ty uważasz, że one są właściwe, one są czyste, a dla niego są nieczyste, powstrzymaj się z robieniem tych rzeczy, mówieniem o tych rzeczach w jego obecności. Dlaczego? Bo on, jako malutki, niedojrzały, może uznać, że skoro ty to robisz, a on ma dla ciebie szacunek, bo uważa cię za brata bardziej rozwiniętego od niego, że skoro ty to robisz, znaczy, że to jest właściwe. Pomimo tego, że on ma wątpliwości. I zaczyna robić rzeczy, naśladując ciebie, no bo ty tak, nie zachowałeś przekonania dla samego siebie. Afiszujesz się z tym, co swoją wolnością w Chrystusie i masz rację. To wszystko to, co możesz mówić, to już jest, może być jak najbardziej czyste. Ale on, naśladując ciebie, będzie postępował wbrew swojemu przekonaniu. Będzie pomimo swojej wątpliwości robił za twoim przykładem te rzeczy i to będzie gwałciło jego sumienie. Będzie siebie niszczył, będzie doprowadzał się do upadku przed Bogiem, więc nawet jeżeli gdyby tak robił, nie bądź ty tego przyczyną. Niech on sam postępuje, na przykład, nie wiem, z pazerności, prawda? Wie, że kraść nie można, ale jest tak pazerny, że ukradnie, wbrew temu, że sumienie mu dyktuje, żeby nie kradł. No to też sobie niszczy sumienie. No ale to nie bądź ty powodem do tego upadku. I jeszcze dwa wersety, bo mówiłem, że 15, wejdziemy w rozdział 15, 1, 2. A my, którzy jesteśmy mocni, to też ładnie podsumowuje, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Czyli ci mocniejsi bracia, ci, którzy wiedzą, że wolno robić wiele, wiele rzeczy, o których mniej rozwinięty brat nie wie i uważa, że nie wolno ich czynić, oni są nieczyste, są niewłaściwe, no to nie rób ty też rzeczy w jego obecności, weź tą jego słabość na siebie i powstrzymaj się od tych rzeczy. Taka jest rada apostoła Pawła. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba, ale nie zawsze i wszędzie, bo to by znaczyło, że nasz bliźni jest wyznacznikiem naszego postępowania. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, ku zbudowaniu albo dla zbudowania. Czyli takie kryterium Paweł tutaj podaje. I jeszcze poszerzymy to o drugi fragment apostoła Pawła. On tutaj dużo nam dał. Z pierwszego Koryntów 10 rozdział 25 do 33. Znowu nieco więcej, ale już chyba nie są mniej wersetów niż poprzednim razem. 1 Koryntów 10 od 25 do 33. Czytamy. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedźcie, a o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Znowu zauważmy, jak to pięknie Paweł pokazuje znowu na kwestię sumienia. Co sprzedają w jatkach, czyli w sklepach mięsnych, tak? Rozumiemy, u rzeźnika. Jedźcie, nie pytając dla spokoju sumienia. No bo jak zaczniecie wypytywać, czy to jest mięso koszerne lub niekoszerne, no bo wiem, on to cały czas miał problem z Żydami, pierwsi chrześcijanie to Żydzi, ciągle jednak w cieniu zakonu i różnych jego zakazów. No bo jak będziesz tak dopytywał, że to koszerne czy niekoszerne, a dowiesz się, że niekoszerne, no i potem będziesz miał wątpliwości, czy jeść, czy nie jeść wobec tego, bo jesteś jeszcze nieprzekonany co do tego, że nie ma żadnych ograniczeń, że tylko kierujesz się zdrowym rozsądkiem i własnym zdrowiem, a nie nakazami no to i potem się skusisz i zjesz, bo na przykład, nie wiem, bo to tańsze. Niekoszerne jest tańsze, koszerne droższe. No ale kupił tańsze, no bo taniej. No i zjadł, ale nie jest przekonany. Więc mówi, nie pytaj. Dla spokoju sumienia, żebyś potem nie musiał tego sumienia gwałcić. Dobrze, Paweł, nie pytaj. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedźcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Czyli najpierw była wizyta w sklepie mięsnym, nie pytaj dla spokoju sumienia, a jak cię zaprosi ktoś z niewiernych, czyli poganin, i da ci coś do jedzenia, to znowu nie pytaj, co on ci daje do jedzenia, czy daje ci coś, co zakon pozwala, czy co może coś, co zakon nie pozwala, tylko dla spokoju sumienia jedz to ci, po co podał ci na stół ten twój gospodarz, który cię zaprosił. A teraz zobaczmy dalej, jak on ciągnie swoją myśl. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwaną, To, co mówi Paweł wtedy? Jak ci ktoś uwagę zwróci, uważaj, to jest mięso złożone na ofiarę bałwanom. Czy z tego wynika, czy Paweł chce powiedzieć, że to mięso się nie nadaje do spożycia, bo było złożone bałwanom w ofierze? Nie, dla Pawła nie ma problemu, można go jeść. Ale jak ci ktoś na to uwagę zwróci, to znaczy, że on uważa, że się nie nadaje dla ciebie do jedzenia. Nie dla chrześcijanina, nie dla dziecka Bożego. Więc mówi, jakby ktoś ci uwagę na to zwrócił, to mówi tam Paweł, nie jedźcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. Nie jedźcie ze względu na tego człowieka. I mówi, i dla spokoju sumienia, i zaraz w wersecie 29 mówi, czyje sumienia ma na myśli. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, bo ty wiesz, możesz wiedzieć, że to nic złego nie ma, nic nieczystego nie ma w tym mięsie. Ono nie stało się nieczyste, tylko dlatego, że było złożone w ofierze bałwanowi. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, tego, który ci uwagę zwrócił. Czyli znowu jak Paweł mówi, bierz pod uwagę sumienie tego, który cię obserwuje. Jak ci zwraca uwagę, że coś jest nieczyste, nieodpowiednie, no to powstrzyma się od jedzenia tej rzeczy w jego obecności, ponieważ on ci uwagę zwrócił, przekonany, że to jest niewłaściwe, a ty mimo to zajadasz. I mówisz, że wolno ci, bo jesteś wolny w Chrystusie, że zakazy już nie obowiązują. No on taki nie wie, co o tym wszystkim myśleć, prawda? No i może pójść za twoim przykładem i będzie gwałcił swoje sumienie. I mówić, po co masz być przyczyną jego gwałcenia przez niego, jego własnego sumienia. Jak on tak uważa, to w jego obecności wstrzymaj się. Wstrzymaj się. Tak, mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez to sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, co ja dziękuję? A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czynicie na chwałę Bożą. Tutaj mam na myśli chwałę Bożą, żeby nie być przyczyną do zachęcania kogoś do postępowania wbrew jego sumieniu. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jeszcze tutaj Żydom, Grekom, żeby także wśród pogan nie postępować w sposób niewłaściwy. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Nie szukając korzyści własnej, ale wielu. Dwie rady po tym podsumowujące te dwa dłuższe fragmenty, które odczytałem. Jeżeli jest coś, co z punktu widzenia naszego poświęcenia Bogu możemy zrobić tak czy inaczej i wiemy, że Bogu będzie wszystko jedno, czy my zrobimy to tak czy inaczej, na przykład jeść albo nie jeść jakiegoś pokarmu. Na pewno Bogu jest wszystko jedno. Pić albo nie pić czegoś. Możemy, powiedzmy, pić albo nie pić wina. Wiemy, że niektórzy są bracia, którzy uważają, że nawet łyk wina, kropla wina jest niewłaściwa. Są tacy bracia. I uważają, że spożycie wina nawet takie symboliczne, prawda? To jest wino, to jest alkohol 0,0,0. No to nie powinniśmy. Powinniśmy brać pod uwagę ich opinię. I nawet jeżeli ty uważasz, że napicie się wina nie jest żadnym grzechem, nie rób tego w obecności osoby, która uważa inaczej. A mało tego, nawet nie afiszuj się. Przekonanie swoje zachowaj dla siebie przed Bogiem. I nie staraj się tej osobie tłumaczyć, że przecież to już nie działa, nie obowiązują przepisy zakonu. I nie powołuj się nawet na Pawła, który do temu ty już pisał, że na twoje boleści żołądkowe zażywaj trochę wina. No masz osobę, która uważa, że alkohol w dowolnej ilości jest niewłaściwy dla dziecka Bożego. No weź to pod uwagę. Na pewno Bogu nie zależy na tym, żebyś pił wino w jego obecności. Chyba każdy się zgodzimy, że na tym Bogu na pewno nie zależy. Więc jeżeli jest coś, co możemy zrobić tak lub inaczej i z punktu widzenia Boga wiemy, że nie będzie to dla Niego stanowiło różnicy, to powinniśmy brać pod uwagę wpływ, jaki to może mieć na innych. Zgodnie z tym, co czytaliśmy w 15 rozdziale 1-2, żebyśmy brali, ci smutniejsi, brali na siebie ułomności słabych i podobali się bliźniemu, oczywiście nie dla samego podobania się bliźniemu, tylko dla zbudowania tego bliźniego. I druga rada, myślę, że trzeba to podsumować, bo być może ktoś wyciągnie niewłaściwy wniosek z tego, co tu mówimy. Bez względu na to, co uważają i robią inni, zawsze powinniśmy postępować zgodnie z własnym sumieniem. Bez względu na to, co inni uważają, powinniśmy postępować zgodnie z naszym sumieniem. Oczywiście sumieniem regulowanym prawdami Biblii, bo ono też jest niedoskonałe, ale jest jakie jest. Nie wolno gwałcić nawet niedoskonałego sumienia. Nie wolno gwałcić nawet błędnego sumienia. Bo jeżeli gwałcimy nasze sumienie, wszystko jedno, czy ono jest mniej czy bardziej prawidłowe, to niszczymy, rujnujemy charakter. Nawet jeżeli jesteśmy w błędzie i nie mamy racji, powinniśmy słuchać naszego sumienia. Bo jeżeli nawet będzie to błąd i nie będziemy radni, nie mieli racji, się potem okaże, to wtedy winę będzie ponosił tylko nasz umysł, a nie nasze serce. A umysł, błąd umysłu można naprawić bardzo, bardzo szybko. Wystarczy czasami 5 minut rozmowy, czasami godzina cała może być potrzebna. O, może nawet 2 albo 3 dni czytania różnych rzeczy, żeby się dowiedzieć pewnych rzeczy, na które błądziliśmy, ale to koniec. Od 5 minut do maksymalnie 3 dni i wszystko wiem, czego nie wiedziałem i wiem, w czym błądziłem. A jak serce zniszczymy, to ile będziemy? 5 minut do 3 dni wystarczy na naprawę serca? Gdyby tak było łatwo, to by nie było potrzebne tysiąclecia laski żelaznej, setek lat uderzania laski żelaznej z wątpliwym rezultatem jeszcze w niektórych przypadkach, bo dla wielu, wielu nie wystarczą. Nie wystarczy laska żelazna i setek lat restytucji, żeby ich serce naprawić. Nigdy nie gwałćmy naszego sumienia bez względu na to, w jakim ono jest stanie, bo możemy je wypaczyć w sposób, który nie da się już naprawić. Słuchajmy naszego sumienia nawet wtedy, gdy pójście za jego głosem może kogoś zgorszyć. To też chciałbym podkreślić, żebyśmy się nie chcieli tak innym podobać, tak jak to mówię, dla innym podobamy, dla ich zbudowania. Nie innym się mamy podobać, bo oni tak oczekują tego od nas, a to są grzesznicy najwięksi, więc wobec tego różni grzesznicy spodziewaliby się grzeszenia z naszej strony razem z nimi, ale nawet żeby ich prześcignąć w grzeszeniu. O tak, to mi się podoba. Więc nawet jeżeli pójście za głosem naszego sumienia miałoby kogoś zgorszyć, to niech się gorszy, to jest jego sprawa. Ja mam się podobać mu dla zbudowania, a nie dla niego samego. Jezus na przykład obawiał się zgorszenia Żydów swoją wiernością Bogu? Ja wiem, że nie byli zgorszeni. Jak on tak może? On bluźni, jak on postępuje? No. Jezus uważał to ze swojego obowiązku przed Bogiem. I ostatecznie wiedział, że to będzie budujące dla nich. Nawet jeżeli nie w tej chwili, nie w tym życiu, to kiedyś przyniesie odpowiedni efekt. Ja z tego jego sumienie nakazywało mu postępowanie zgodnie z boską wolą i tak postępował. I ważne, co obserwator na ten temat uważał. Branie pod uwagę sumienia drugich, to już mówiłem, ale powtórzę teraz jeszcze, bo takie robię podsumowanie. Branie pod uwagę sumienia drugich może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uważamy, że Bogu jest wszystko jedno, jak postąpimy. Jeżeli tak, to wybierzmy taką drogę, która nie będzie gorsząca dla nikogo, nawet dla ludzi tego świata. W ogóle w kwestiach, które nie dotyczą sumienia, dla których Bogu jest wszystko jedno, jak my postąpimy, to nawet powinniśmy wykazywać dużą gotowość do postąpienia zgodnie ze zdaniem, oczekiwaniem innych ludzi. Wiemy o tym? Jeżeli to nie jest kwestia sumienia, a większość spraw naszego codziennego życia to nie jest kwestia sumienia. Jak coś zrobić, kiedy, prawda? To są sprawy takie organizacyjne, które można zrobić tak i tak. Na przykład jak dacie konwencję, jak urządzają, to konwencja może być w jednym miejscu, w drugim miejscu, może zaczynać się o 9 i o 10. Możemy wynająć autobus, żeby bracie dowoził, albo bracia pójdą samochodami jej, albo na piechotkę, albo ich ktoś z nas pójdzie i przeprowadzi, to tylko 3 km. Jak to 3 km iść, to trzeba wynająć autobus, 3 km. No i tam się wspierają, a jak się nie porozumieli, to się podróżnili i ci, którzy przegrali, bo oni uważali, że trzeba wynająć autokar, a na te 3 km, a nie iść piechotą z tymi braćmi, to się odsunęli i nie będą brali udziału w przygotowaniach do konwencji. Tak, zrobili z tego kwestię sumienia. Już gotowi się. A to można się przecież, jak jest dyskusja, to się różne głosy, można się różnić w opiniami, ale właśnie, ja szukam ten werset, zaraz mi ucieknie i go nie przeczytam. Mam werset na to, żebyśmy w kwestiach nie dotyczących sumienia postępowali zawsze, tylko wykazywali dużą skłonność do przyjęcia zdania opinii drugich, jako wyraz naszej miłości i dobrego charakteru. Efezów 5:21, tak jest napisane. Efezów 5:21, znowu nasz apostoł Paweł. Może od 20 i 21. Efezów 5. Dziękuję zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak mówi, to są rady Jego dla braci, żeby dziękować. I potem 21, ten najważniejszy. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ktoś może powiedzieć, no to co to ma na myśli, ulegając jednym drugim? Przez to uleganie jednym drugim, to ma na myśli wzajemne okazywanie dużej gotowości do przyjęcia punktu widzenia drugiego człowieka, drugiego brata i drugiej siostry. W sprawach nie dotyczących sumienia. Powinniśmy ulegać jednym drugim. Tak uważasz, będzie lepiej? Tak będzie dla ciebie korzystniejsze? No ja myślę, że raczej, ale dobrze, niech będzie tak jak ty. A ten drugi wtedy powie, nie, niech będzie tak jak ty. Nie, bo to się wtedy ścigać, kto ma ustąpić. Tak, kto ma ustąpić. Tak jak czasami dwóch uprzejmych w drzwiach się spotka i długo, długo nie przechodzą. Bo, aż proszę, nie, na pan pierwszy, no proszę. I tak stoją. No to już taka, może taki żal, prawda, ale coś w tym stylu. Nie postępujmy też nigdy zgodnie z czyimś sumieniem. Starajmy się poznawać boską wolę z Biblii, bo to jest nasz jedyny regulator naszego sumienia i należy to sumienie nasze regulować. Jeżeli Biblia się na jakiś temat wypowiada, to nie ma dyskusji. To jest boska wola, przyjmujemy tę autoryzację. Nawet jak nam coś tutaj nie pasuje, to nie ma, musimy się poddać, bo w końcu nie jesteśmy my punktem odniesienia ostatecznym, tylko Bóg ze swoją prawdą, którą w Biblii objawił, jest punktem odniesienia ostatecznym. Więc starajmy się poznawać boską wolę z Biblii i postępujmy tak, jaką ta wola wydaje nam się być. Albo jak tą wolę rozumiemy. Jeżeli jesteśmy nawet w błędzie, to i tak będziemy rozwijać charakter. To jest właśnie tajemnica rozwijania ludu Bożego przez wiek Ewangelii, gdzie było bardzo, bardzo mało prawdy. Bez względu na to, ile prawdy dziecko Boże zna, kiedy żyje, w jakim jest kościele chrześcijańskim, w jakiejś grupie religijnej. Jeżeli jest uczciwa względem swoich własnych przekonań, nieważne, czy one są błędne, czy niebłędne, jeżeli jest uczciwa wobec własnych przekonań, bo uważa, że to jest wola Boga i stara się tak postępować, to rozwija charakter. Jeżeli coś było nie tak w jego postępowaniu, w jej postępowaniu, to jak mówiłem, 5 minut do 3 dni i błąd umysłu możemy naprawić. Przykładem jest chociażby Wielka Kompania, która po rozpadnięciu się ruchu paruzyjnego popadła w błąd. Początkowo oczekiwania były, że ta Wielka Kompania powróci do prawdy epifanicznej, którą odrzuciła albo której nigdy nie przyjęła, no ale później okazało się, że raczej nie wraca. Rzesze członków Wielkiej Kompanii umierają w tym życiu, czyli kończą swoją pracę nad charakterem w różnych grupach religijnych, w różnych błędach, które tam powstały i powstawały cały czas później. No i jak wiemy, brat Jolie napisał i z pewnością ma rację, że oczyszczenie Wielkiej Kompanii w tym życiu polega na oczyszczeniu serca. Oczyszczenie ich umysłów z błędów, w które grupy religijne popadły, nastąpi w tysiącleciu. A bardziej precyzyjnie w czasie wieczerzy wesela barankowego, na którą, jak wiemy, Wielka Kompania została zaproszona, a wiemy, że na tym weselu barankowym to nie będą jedli ani kiełbasy, ani golonki, ani innych żadnych sałatek, tylko to będą pokarmy duchowe. Czyli Bóg przedstawi prawdę Kościołowi odnośnie dzieła wieku tysiąclecia, o obalaniu obecnego porządku rzeczy i to tam będzie uważał za właściwe, żeby Kościół wiedział na teraz, a Wielka Kompania dowie się przy okazji rzeczy, które w tym życiu błędnie wierzyli. I teraz przechodzimy jeszcze do pewnego obrazu biblijnego, który dotyczy konsekwencji zgorszenia współbrata, doprowadzenia do jego upadku. 5 Mojżeszowa, 21 rozdział. 5 Mojżeszowa, 21. Akurat te okolice tego rozdziału 21, bo mam na myśli dwa rozdziały poprzednie, to są różne obrazy Boga podane przez przepisy zakonu dotyczące życia dziecka Bożego. Jak dziecko Boże powinno prowadzić swoje świątobliwe życie. No i taki jeden obraz mamy w tym piątym rozdziale, w piątej Mojżeszowej, w 21 rozdziale i mam na myśli pierwszych 9 wersetów. Przeczytamy sobie to fragment, niedługi, więc raczej nieznany, bo to są takie mniej znane obrazy, to nie są jakieś ofiary z Dnia Pojednania, które wszyscy znamy z badań różnych i już możemy powiedzieć na pamięć, jeszcze zanim mówca odczyta, to już wiemy, co będzie dalej. Ten obraz chyba nie jest nam powszechnie znany, więc posłuchajmy najpierw go w całości, bo nie jest długi. Jeżeli w ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój, w dziedziczne posiadanie, znajdzie się zabitego, leżącego na polu, a nie wiadomo, kto go zabił, to Twoi starsi i sędziowie wyjdą i odmierzą odległość między okolicznymi miastami, a tym zabitym. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła w jarzmie. I starsi tego miasta zaprowadzą tę jałówkę do niewysychającego potoku, na miejsce, którego nie obrabiano i nie obsiewano, i tam w potoku złamią tej jałówce kark. Potem przystąpią kapłani synowie Lewiego, gdyż ich wybrał Pan Bóg Twój, aby mu służyli i aby mu błogosławili w imieniu Pana i aby według ich orzeczenia rozstrzygano każdy spór i każdą sprawę o uszkodzenie. i umyją wszyscy starsi tego miasta mieszkający najbliżej zabitego swoje ręce nad wielbłówką, której złamano kark w potoku. I odezwą się tak. Nasze ręce nie wylały tej krwi i nasze oczy tego nie widziały. Panie, oczyść Twój lud izraelski, który odkupiłeś i nie dopuść, aby niewinna krew była pośród Twojego ludu izraelskiego. I będą od tej krwi oczyszczeni. W ten sposób zmarzesz winę niewinnie przelanej krwi spośród siebie, gdyż uczynisz to, co jest prawe w oczach Pana. Takie zalecenia. Ktoś powie, gdzie tu jest mowa o gorszeniu maluczkich? No jest. Jest. Jest ofiara. Jest zabity. Jest zgorszony. Doprowadzony do upadku. Przez kogoś. Wracamy do początku. Przypominam raz jeszcze dwa pierwsze wersety. Jeżeli w ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój w dziedziczne posiadanie, znajdzie się zabitego, leżącego na polu, a nie wiadomo, kto go zabił, to Twoi starsi i sędziowie wyjdą i odmierzą odległość między okolicznymi miastami, a tym zabitym. W Twojej ziemi, co to za ziemia? No Kanaan, oni tam szli do Kanaanu, to jest ta ziemia, do której Bóg ich prowadził. Czym jest dla nas Kanaan? Sfera prawdy i ducha prawdy. No to my jesteśmy w tej chwili w Kanaanie i w tymże Kanaanie prowadzimy podbój z wrogami, którzy tam mieszkają, bo w naszych umysłach i sercach mieszka wielu, wielu wrogów, których mamy pozabijać. No i w tej ziemi, w tym Kanaanie dochodzi do różnych rzeczy, czasami bardzo, bardzo nieprzyjemnych. Okazuje się, że w tymże Kanaanie, w sferze prawdy i ducha prawdy, może znaleźć się trup zabity. Leży, a nie wiadomo, kto go zabił. Ten zabity to osoba, która upadła w swoim stanowisku przed Bogiem. Ktoś doprowadził go do upadku, nie wiadomo kto. Bóg oczywiście wie, ale trzeba to ustalić. A osoby, które brały w tym udział, też powinny się tym przejąć, dlatego mamy tutaj zalecenie, ponieważ ewentualnie odpowiedzialność na nich spadnie. Ktoś powie, a skąd wiadomo, że ten zabity to akurat taki zabity, czyli taki, który upadł zgorszony z powodu upadku, no z powodu doprowadzony do upadku przez współbraci, to wynika z samego faktu jego śmierci, umarł, ale z tego faktu się nie wynika, że chodzi o, że umarł w stanowisku przed Bogiem, bo ktoś go doprowadził do upadku swoim złym przykładem. To wynika z kary, która spada na jałmówkę. Dojdziemy do tej kary w wersecie trzecim i czwartym. I ta kara wskazuje, że bowiem boska sprawiedliwość wymierza dokładnie taką samą zapłatę, jaką ktoś wyrządził. Czyli innym słowy, jaką szkodę wyrządzimy, tak samo będziemy potraktowani przez boską sprawiedliwość, oko za oko, ząb za ząb, życie za życie. Ale wracamy do naszych dwóch pierwszych wersetów. Jeżeli w sferze ducha i prawdy w naszej ziemi znajdzie się osoba, która upada w stanowisku przed Bogiem z powodu postępowania innych braci, no to oni w ten sposób stają się odpowiedzialni przed Bogiem za przyczynienie się do tej śmierci. To jest śmierć w stanowisku przed Bogiem. Że to jest poważna sprawa, to wystarczy sobie uzmysłowić, że spłodzenie z ducha oznacza w tym przypadku, jeżeli ktoś był spłodzony z ducha, a umiera w stanowisku przed Bogiem, to idzie na wtórną śmierć. Jeżeli nie był spłodzony z ducha, tak jak my nie jesteśmy, to nasza śmierć w stanowisku przed Bogiem oznacza wypadnięcie z klasy ludu Bożego, do której możemy być. Jeszcze nic strasznego, jeszcze próba wielkiego doświadczenia nas czeka, ale już przegrywamy jakąś próbę. Próbę wiary i posłuszeństwa. A wielkiego doświadczenia zacznijmy po prostu drugi raz. A pójście drugi raz tą samą drogą nie wróży dobrze tej drodze. Bo jeżeli ktoś jakąś drogą gdzieś już poszedł i tak na tej drodze szedł, że nie wiem, poniszczył wszystko po drodze i trzeba było go wyrzucić z tej drogi, mówi, wyrzucam cię, będziesz później spróbujesz, jak zmądrzejesz. No to niekoniecznie zwykle to zmądrzenie następuje. Więc w takim przypadku, gdy mamy tego zabitego, no, Bóg mówi, trzeba ustalić, kto jest winny doprowadzenia tego brata do śmierci przy jego stanowisku przed Bogiem. To mamy to pokazane bardzo ładnie w mierzeniu odległości. No genialne są te boskie zasady, prawda? No tak przemawiają do wyobraźni, leży zabity, wyjdźcie i zmierzcie metrami, łokciami, jak tam wam pasuje, najbliższe miasto. To najbliższe miasto to prawdopodobnie w naszym przypadku w antytypie zbór tego brata lub tej siostry. Czyli trzeba ustalić w takim przypadku zbór, do którego taki brat uczęszczał, bo prawdopodobnie w tym zborze wśród braci nastąpiło powód tego zgłoszenia, tego upadku. Coś tam się dzieje nie takiego, że ktoś został doprowadzony do upadku, do śmierci przed Bogiem. Jeżeli nie będzie to taka osoba w ogóle w żadnym zborze, no to tymi najbliższymi, do których odległość będzie mierzona, będą osoby, z którymi ona pozostawała w bliższym kontakcie. No każdy jest w kontakcie z jakimiś osobami, prawda? Każdy z kimś tam przyjdzie, tam się z kimś spotyka. Jak nie jest to na zasadzie zboru, to na zasadzie koleżeństwa, przyjaźni, wspólnych zainteresowań. No i wiadomo, że gdzieś to z kręgu osób związanych z tym zmarłym musiało to zgorszenie przyjść. Idziemy do wersetów 3 i 4. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jełówkę, który jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła jarzma. I starsi tego miasta zaprowadzą tę jełówkę do niewysychającego potoku, na miejsce, którego nie obrabiano i nie obsiewano, i tam w potoku złamią tej jełówce kark. Jako że większość braci jest zwykle członkami jakiegoś zboru, jakiegoś miasta, no to tutaj werset mówi, starsi miasta najbliższego zabitego wezmą tą jałówkę i będą tą jałówką robić to, co Bóg tutaj im nakazuje. Czyli zakładamy, że najbardziej odpowiedzialni są członkowie tego zboru, do którego ten ktoś należał, no i starsi tego miasta, starsi tego zboru powinni tę sprawę rozważyć i ustalić, jak to doszło do tej okoliczności, co to się stało, jak do takich okoliczności doszło. Gdyby sprawca był znany, co Boska Sprawiedliwość by mu zrobiła? No każdy wie. Śmierć, prawda? 3 Mojżeszowa 24:17. Tak przeczytam, zatrzymam się tutaj, żeby te wersety odczytać, bo nie każdy zna sobie uzmysłowi, jaka jest odpowiedzialność za zabicie kogoś, w tym zabicie w stanowisku przed Bogiem. 3 Mojżeszowa 24:17. Jeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć. Krótko i bardzo konkretnie. 5 Mojżeszowa 19:21. Oko twoje nie ulituje się. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. 4 Mojżeszowa 35:33. 4 Mojżeszowa 35:33. Nie bezczeście ziemi, w której mieszkacie. Krew bowiem bezcześci ziemię. A ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana, inaczej, jak tylko krwią tego, który ją przelewa. To tak inaczej jest powiedziane, prawda? Że zabicie to jest bezczeszczenie ziemi i nie można inaczej tego zbezczeszczenia oczyścić, jak krwią tego, który ją zanieczyścił, tą zabijając innego. I jeszcze 2 Mojżeszowa 21. Bardzo ciekawy fragment. 2 Mojżeszowa 21:22-24. Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, tak że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców. Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, czyli umrze ta kobieta brzemienna, to wtedy da życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Mówię, że to jest ciekawy przypadek, bo poza faktem zabicia człowieka, który znowu mówi, jeśli tak dojdzie do tego, no to wiadomo, życie za życie, ale mamy powiedziane, że jeżeli się biją i przy tym uderzą kobietę brzemienną, która poroni, ale sama życia nie straci, to karą nie była śmierć. Przecież niby to dziecko zostało zabite, tak? Ten płód został zabity. Kobieta poniosła jakąś szkodę na zdrowiu i ocierpiała się trochę, więc ma zapłacić taki ktoś grzywnę, żeby zadośćuczynić jej cierpieniu, ale taka osoba, która zniszczyła albo zabiła płód, nie miała ponieść kary śmierci, z czego wniosek, że Bóg płodu nie uważa za życie, za którego zniszczenie należy sobie dać życie. Dobrze by było, gdyby zwolennicy życia od spłodzenia, od początku życia od spłodzenia, spojrzeli na ten zapis biblijny, bo to jest biblijny punkt widzenia na temat tego, o kiedy naprawdę jest człowiek. To nie znaczy, że aborcja jest godna polecenia, prawda? Tylko chodzi o fakty, prawda? Oni powołują się na różne medyczne badania, pokazują zdjęcia, w tym tygodniu płód tak wygląda, w tym tygodniu tak płód wygląda, życie zaczyna się od chwili poczęcia i tak dalej. No z boskiego punktu widzenia zaczyna się od urodzenia, a nie od poczęcia, bo widać wyraźnie tutaj skary dla kobiety brzemiennej, która została w wyniku ciosu, uderzenia, poroniła i straciła dziecko. Otrzymuje karę finansową, wyznaczoną przez męża tejże kobiety. Ile tam ma być pieniędzy? A jeżeli by umarła, dopiero wtedy jest życie za życie, bo ona życie straciła. To taka tylko tak na marginesie, jako ciekawostka, żebyśmy wiedzieli, co na ten temat mówi Biblia. W naszym przypadku jednak sprawca nie jest znany. Tak, taka byłaby kara dla sprawcy znanego. Śmierć i koniec. Przelałeś krew, krew twoja będzie przelana. Ale sprawcy tutaj nie ma, natomiast jest ofiara. Tam w typie, w obrazie leżał zabity człowiek, a w antytypie no, jest ktoś, kto upadł, umarł w stanowisku przed Bogiem. No i trzeba znaleźć winnego i ukarać go zgodnie ze sprawiedliwością, stosownie do tego czynu, który popełnił. Musi ponieść karę, a tą karą miała być jałówka i ta jałówka ponosi taką karę, jaką poniósłby morderca, powiedzmy, tak, gdyby był znany. I to teraz się przyjrzymy, prawda, za chwilę tejże jałówce. Ta jałówka nie była żadną ofiarą za grzech, taka jak z dnia pojednania, nie była ofiarą za występek, za różne indywidualne grzechy, jakie Żydzi popełniali i też mieli ofiary składać. Jej krew nigdzie nie była zabierana. Już nie mówię tylko, żeby, już nie mówię nawet o ubłagalni, prawda, do przybytku, ale nawet nie była kropiona. Jeśli chodzi o jałówkę, to kojarzymy, że jałówka także występowała w 4 Mojżeszowej 19 rozdział. I ten miała być zabita, a jej krew wkropiono w kierunku przybytku, z daleka, tylko w kierunku, żeby pokazać, że ona miała pewny związek z oczyszczeniem ludzi z grzechu, ale pewny, luźny, nie taki jak cielec i kozioł pański. A później popiół po spalaniu tej jałówki był wynoszony poza obóz. Ja mówię o tej jałówce z 4 Mojżeszowej 19, nie z tej, nie o tej jałówce. I tamten popiół tej jałówki był do wody oczyszczenia. Ktoś miał kontakt z umarłym, czyli albo dotykał umarłego, albo był w jego obecności na 7 dni przed czymś, no to nie potrzeba na 7 dni mówić. Przez 7 dni następne był nieczysty. Jeżeli w tych 7 dniach miał na przykład, była na przykład Pascha, to nie miał prawa brać udziału w święcie Paschy, bo z powodu kontaktu z umarłym przez 7 dni był nieczysty i ona służyła do tego, żeby się oczyszczać. Ta jałówka nie jest tak traktowana. Żadna krew nie jest jej kropiona w żadnym kierunku i popioły jej nie są dowody oczyszczenia. To ona miała po prostu tylko umrzeć za nieznanego mordercę i w ten sposób pokazać karę, jaką poniósłby ten morderca, gdyby był znany. Co tego mordercę spotka, pomimo tego, że jest nieznany, no to z boskiego punktu widzenia jest znany. Bóg wie, widzi, kto tego dokonał i pokazuje karę, jaka taką osobę spotka, a że w typie nie było, a mnie był morderca znany, to jałówka go zastępuje. Sprawiedliwość jest bowiem podstawą wszelkich czynów Boga. Nic, co czyni Bóg, nie może być przeciwne sprawiedliwości. Nawet Jego miłość bezinteresowna nie może działać bez zgody ze strony sprawiedliwości. Pamiętamy ten piękny obraz z przybytku? Jak cheruby, czyli moc i miłość, patrzą na ubłaganie, na sprawiedliwość, gotowe do lotu, ale jak ubłagania, czyli sprawiedliwość, da przyzwolenie, da zielone światło. Mówimy często, że miłość jest największą cechą, łaską, zaletą Boga. I to prawda. Ale pomimo tego, że jest największą, to nie jest najważniejszą. Najważniejszą jest sprawiedliwość. Miłość musi być podporządkowana sprawiedliwości. Nie wolno działać miłości z naruszeniem sprawiedliwości. Warto, żebyśmy o tym też pamiętali. Innymi słowy, jeżeli chcemy, wyobraźmy sobie, jak nikczemny byłby człowiek, na przykład taki, który tak, okazuje miłość, taką bezinteresowną, miłosierdzie, a gwałci sprawiedliwość. Takim dobrym przykładem dam kupca, sprzedawcę na bazarku. Sprzedaje owoce. No i kilo jabłek poproszę. On waży mi te jabłka, wrzucił nie poszerzenie, dwa zgniłe do środka, jak ja nie patrzyłem, przykrył zdrowymi, sprzeda mi dwa zgniłe jabłka, a potem jeszcze już odważył, mówi, no i to jabłuszko jeszcze jedno, taki gratis ode mnie. Miłosierny. No suma summarum, dwa zgniłe jabłka, jedno gratis, tak jestem jedno jabłko do tyłu. A on jeszcze stwarza wrażenie, że jest jaki miłosierny, że on robi coś, czego nie musi robić. To taka ofiara jego dla mnie jako klienta. No to naprawdę bardzo nieeleganckie. Bardzo nieeleganckie. Jak już wtedy rzuci to jedno jabłko, to do kompletu zdrowych jabłek, a nie do kompletu, gdzie są dwa zgniłe. To nie miłość decyduje o boskim postępowaniu, ale sprawiedliwość. Gdyby miłość, tutaj też ciekawa uwaga, gdyby miłość decydowała o boskim postępowaniu, to prawdopodobnie nie musielibyśmy dzisiaj płacić za grzech Adama. Adam będzie musiał płacić i my, jego potomkowie, też nie musielibyśmy płacić. Dlaczego? Bo miłość, gdyby ona była podstawą boskiego postępowania, pewnie by Adamowi i nam wybaczyła. No ale czy to byłoby lepiej? Czy świat kiedykolwiek zostałby doprowadzony do doskonałości, gdyby to miłość rządziła boskie postępowanie w stosunku do jego stworzeń? Nie byłby. Świat byłby pełen zła.
grzesznicy, by boskie stworzenia, grzesznicy by grzeszyli, Bóg by się na nich pogniewał, już by chciał ich tak jakoś ukarać. O, Panie Boże, przebacz, wybacz, no i miłość, no wybacz im, no to nie chcieli, no. I tak byłoby bez końca, bez końca, bez końca. Dlatego Bóg mówi, że sprawiedliwość jest relacją. To jest właśnie, jeżeli chodzi o porządek między ludźmi, którzy chcą żyć w jakiejś zorganizowanej grupie, to podstawą może być tylko i wyłącznie sprawiedliwość. Nie wolno dopuszczać zasady miłości do regulowania stosunków międzyludzkich. Mówię oczywiście o międzyludzkich społeczeństwie zorganizowanym. Bo różnego rodzaju przestępcy tylko by to wykorzystywali do tego, żeby kosztem innych się bogacić, robiliby sobie, można powiedzieć, prawie, że co chcieli. Potem tylko wrażenie skruchy i pokuty, żalu i miłość, no to przebacz, no trzeba przebaczyć, i by tak się przebaczało. Miłość chrześcijanie powinni stosować jako regułę w swoim prywatnym życiu, jak najbardziej. Dlatego pamiętajmy o tym, Stary Testament, gdzie sprawiedliwość góruje, pokazuje, jak powinny wyglądać zorganizowane ludzkie społeczeństwo, oparte na zasadzie sprawiedliwości, relacje w państwie, tak jak były w Izraelu. Popełniasz jakieś przestępstwo, jakiś grzech, płacisz stosownie do tego grzechu, który popełniłeś, jest to odebrałeś życie, oddajesz swoje życie, koniec. A w dzisiejszym świecie, wiemy, że państwa generalnie są tak humanitarne, że uważają karę śmierci za niehumanitarną. Przypominają milczeniem fakt, że jest niehumanitarne zamordować drugiego człowieka, tylko jest niehumanitarne zabić mordercę. Natomiast zabić drugiego człowieka, no zdarza się. Zdarza, są różni mordercy, przestępcy, mordują, zabijają, no ale przecież nie możemy zabić mordercy, to niehumanitarne, to nie w XXI wieku. No tam w Starym Testamencie, w zakonie tak było, ale to Jezus zmienił wszystko, Jezus to wszystko zmienił. Zobacz, jaka różnica między Jezusem a Bogiem Starego Testamentu. Bo Jezus pokazał miłość, relacje dla prywatnych, indywidualnych relacji między braćmi, między Jego naśladowcami, mają się kierować zasadą miłości. Jeżeli nie podał zasad, które mają obowiązywać w państwach, to Stary Testament pokazuje zasady obowiązujące w państwie. W państwie Izraela zasady obowiązywały idealne, takie, jakie mają obowiązywać w każdym państwie, jak będzie kiedyś pod Nowym Przymierzem. Ponownie. Przyjrzyjmy się opisowi tego zwierzęcia i co z nim robiono, bo to pokazuje, jaka kara spada na winowajcę, na tego zabitego. Ma być jałówka. Jałówka wskazuje na osobę usprawiedliwioną z wiary. To jest ta aluzja do popiołu jałówki z 4 Mojżeszowej 19, która był dodawany później do wody oczyszczenia. On usprawiedliwiał z grzechu tych, którzy się zmazali. Czyli jałówka jest symbolem usprawiedliwienia z grzechu. Czyli ta jałówka pokazuje osobę usprawiedliwioną z wiary. Ale nie tylko, bo ona jeszcze miała inne cechy. Nieużyta do pracy. Nieużyta do pracy wskazuje, że ona nie była do tej pory wykorzystywana przez innych ludzi. Jest poświęcona Bogu. Nikt inny jej nie zaprzęgnął, żeby mu dla niego pracowała. Czyli osoba już ma nie tylko usprawiedliwiona, ale i poświęcona, jest w tej jałówce pokazana. Nie ciągnęła w jarzmie żadnym, znaczy, że jest wolna w Chrystusie. Jest przez Chrystusa, jest częścią ludu Bożego i zdaje sobie sprawę z tego. Że miała być przyprowadzona do niewysychającego potoku. Potok to woda, a woda to prawda. Niewysychający potok to prawda na czasie, która płynie i zawsze tam jest. Nie ta sama woda, co wczoraj, ale ona tam jest. Pięknie. Piękny pokój w sposób pokazania prawdy na czasie. Niewysychający potok. I jaką cechę jeszcze miało to miejsce? Miało być nieobrabiane i nieobsiewane. Czyli ta jałówka, a ona, pamiętanie, reprezentuje tego mordercę, tego, który kogoś doprowadził do upadku. Miała być doprowadzona do nieobrabianego i nieobsiewanego miejsca, czyli do jałowości i bez obecności przed Bogiem. Bóg całkowicie odcina taką jednostkę w jej stanowisku przed sobą. Jest jałowa i bezowocna. Bo do takiego stanu doprowadziła kogoś innego. Więc sprawiedliwość mówi, taka sama zapłata spotka ciebie. Też umrzesz w stanowisku przede mną za to, że takie coś zrobiłeś. Mówimy o przypadku świadomym postępowania. I teraz jak ten obraz zobaczymy, to potwierdza wagę i rację, jaką miał nasz Pan, mówiąc, że lepiej by było takiej jednostce, która kogoś doprowadzi do upadku, żeby zanim to zrobiła, kamień ciężki do szyi i w ocean. Bo wtedy nie zdążyłaby nikogo zgorszyć. A z modesta nie wywróciła. A tak nie wróci, jeżeli była spodzona z ducha, jeżeli była na próbie do życia w obecnym czasie. Werset 5. Czyli wracamy do 5 Mojżeszowej 21.
Potem przystąpią kapłani, synowie Lewiego, gdyż ich wybrał Pan, Bóg Twój, aby Mu służyli i aby błogosławili w imieniu Pana i aby według ich orzeczenia rozstrzygano każdy spór i każdą sprawę o uszkodzenie. To jest podkreślona rola tych kapłanów, czyli różnych braci, których Bóg używa na przestrzeni czasów do podawania prawdy odnośnie pewnych spraw. Szczególnie chodzi o tak zwanych wodzów ludu Bożego albo sług na czasie, których Bóg powołuje wtedy, kiedy widzi taką potrzebę. I Bóg podaje przez nich prawdę odnośnie różnych narzędzi, odnośnie różnych spraw. Pamiętajmy, że tymi boskimi narzędziami są zawsze tylko i wyłącznie jednostki. Bóg nigdy nie podaje prawdy przez żadne gremia osób, żadne grupy osób, żadne kościoły, sekty, denominacje, ruchy czy cokolwiek. Jedna wybrana przez Niego osoba, a rolą ludu Bożego jest rozpoznanie tej osoby. Po czym? Po tym, co ona głosi. Po prawdzie, która ma być zgodna z siedmioma pewnikami. Niestety nie znamy nazwiska takiej osoby, funkcji, ani nawet jej przynależności religijnej. Ona się może pojawić w dowolnym momencie gdziekolwiek, tam gdzie Bóg uzna za właściwe. Tak było przez cały wiek Ewangelii. Ale też trzeba powiedzieć, że przez większą część wieku Ewangelii takich jednostek nie było wcale. Bóg powołuje takiego sługę na czasie, kiedy czuje, widzi taką potrzebę. A jeżeli nie widzi takiej potrzeby, to jego lud ma funkcjonować na podstawie prawdy, którą została podana wcześniej do tej pory. A my nie mamy wskazówki odnośnej z góry, gdzie ten taki sługa się znajduje. Historia ludu Bożego, Paruzji, Epifanii pokazuje, że nie można się trzymać tak zwanej linii organizacyjnej. Bo po śmierci brata Russella, tak, linia organizacyjna poszła do świadków Jehowy i Rutherforda, ale to nie było kontynuacja taką, którą Bóg przewidział. Nastąpiło odejście. Był sługa, ale nie tej linii organizacyjnej, jakiej by się spodziewało. Nie w tym ruchu, który istniał wcześniej. Podobnie mamy sytuację obecną, gdzie sługi takiego na czasie najwyraźniej nie ma, bo wszystko wskazuje na to, że Bóg takiej jednostki nie potrzebuje i nie podał, a ci, którzy się za takich podają, no, są samozwańczymi sługami. Dlaczego Bóg daje nam taką sytuację? Dlaczego daje nam prawdę i pozwala na to, żebyśmy byli otoczeni błędem? Mamy to i to. Mamy prawdę od Boga i błąd od szatana. I musimy żyć w tym świecie, egzystować zarówno z prawdą, jak i błędem. Błąd i prawda są potrzebne, żeby być powodem rozdzielania ludu Bożego. Tych duchowych, duchowo zdrowych, od tych duchowo chorych. To dlatego jesteśmy otoczeni prawdą i błędem. Bóg daje prawdę, potem pozwala szatanowi, żeby ogłosił odnośne błędy i piękna próba dla ludu Bożego. Pamiętamy obraz z Ezechiela 9 rozdziału? Tam jest mąż z kałamarzem i mąż z bronią ku zabijaniu. Wiemy, co znaczy mąż z kałamarzem, prawda? To te narzędzia pańskie, które podawały prawdę, kałamarz i trampio. A mąż z zabijaniu to różne głosiciele błędu, którzy tym błędem zabijali lud Boży w ich stanowisku przed Bogiem. I najpierw szedł mąż z kałamarzem, a w ślad za nim mąż z bronią ku zabijaniu. Czyli próba wierności prawdzie następuje dopiero po tym, kiedy Bóg ją poda w danym zakresie i dopiero wtedy, gdy On już ją poda, kiedy ona jest dla Jego ludu do wzięcia, do skorzystania, jeżeli tylko chcą, jeżeli ją kochają i chcą nią żyć, to Bóg wtedy dopiero pozwala szatanowi, żeby odnośny, związany z tą prawdą błąd zaczął głosić. Ale Jego lud już jest zabezpieczony. Upadają tylko ci, którzy nie mają tego atramentu. Prosta, genialna zasada. 6-9, ostatnie wersety. I umyją wszyscy starsi tego miasta, mieszkający najbliżej tego zabitego, swoje ręce nad jałówką, której złamano kark w potoku. Nasze ręce nie wylały tej krwi, nasze oczy tego nie widziały. Panie, oczyść Twój lud izraelski, który odkupiłeś i nie dopuść, aby niewinna krew była pośród Twojego ludu izraelskiego i będą o tej krwi oczyszczeni. W ten sposób zmarzysz winę niewinnie przelanej krwi spośród siebie, gdyż uczynisz to, co jest prawe w oczach Pana. Po zbadaniu sprawy przez starszych danego zboru może się okazać, że dany zbór nie jest winny upadku śmierci współbrata, który stracił swoje stanowisko przed Bogiem i że wciąż albo nie wiadomo, kto jest winnym, albo nie ma żadnego takiego winnego, bo jak mówiłem, można upaść w swoim stanowisku przed Bogiem nie z powodu zgorszenia, z powodu innej osoby, tak? Tylko z powodu własnej, swojej niewierności. Także nie, to choćby był rozważany przypadek, kiedy ktoś został doprowadzony do upadku przez kogoś, ale jak wiemy, nie jest to jedyny powód i myślę, że większość tych, którzy upadają, to raczej nie z powodu tego, że ktoś ich doprowadził do upadku.
To są raczej ci nieliczni, ci maluczcy, którzy upadają właśnie z powodu tego takiego niestosownego zachowania, postępowania, które może kogoś zniechęcać, zawijać duchowo w jego stanie przed Bogiem, w jakim on by tam nie był. Usprawiedliwiony, poświęcony, czy może dopiero zbliżający się do poświęcenia, może dopiero lekko pokutujący, szukający. Na koniec kilka przykładów takiego gorszenia, jakie może nam się zdarzyć, albo doprowadzania do upadku drugich. Pierwszy, jaki tutaj wymienię, praca, fizyczna praca, na przykład na polu, albo w ogrodzie z motyką i ze szpadlem, w dni, które są dla innych ludzi, katolików w naszym kraju, świętem religijnym. Na przykład może to być święto, mamy tam jakieś Boże Ciała i różne inne, zielone świątki i tak dalej, no chociażby nawet niedziele, prawda, które są uważane zawsze za święte. Dzisiaj co prawda w niedzielę żniwa niektórzy robią, nawet oficjalnie wyjeżdżają, bo taka są sytuacja, bo pogoda zmusza, ale generalnie niektórzy ludzie lubią tego przestrzegać, no ale już święta takie bardziej kościelne to przestrzegają bardziej niż niedzielę. No i my wiemy o tym, że to nas nie obowiązuje. Nie rozumiemy, że nie musimy żadnego święta w ten sposób przestrzegać, ale inni rozumieją, że trzeba. Ci wokół nas. I teraz co? Będziemy korzystali z naszej wolności, że ja mogę i a jeszcze może nawet specjalnie będę pracował w te dni, żeby pokazać, że ja tego nie uznaję, waszego święta i że wolno pracować, a wy głupcy, nie wiem, nie pracujecie i przez to, co wiem, coś stracicie, a ja sobie popracowałem i zarobiłem. Na pewno może to być przyczyną do gorszenia dla innych osób. Inna możliwość. Głoszenie błędów w celu pozyskania zwolenników. Albo inaczej, łudzenie innych fałszywymi nadziejami. Tu szczególnie takie błędy związane z klasami Ludu Bożego, które już są zamknięte, a które niektórzy uparcie głoszą, że są otwarte, no bo chcą pozyskać ich dla swojej organizacji, ruchów, siebie, nie wiadomo jak do czego. I też łudzenie ich fałszywymi nadziejami zabija takie osoby w ich stanowisku przed Bogiem. W zależności od stopnia świadomości takie osoby tracą możliwość uzyskania zbawienia w tej klasie Ludu Bożego, jaka wciąż jest otwarta. Kolejny przypadek. Używanie prawdy w sposób niszczący dla wyznawcy błędu. Co mam tutaj na myśli? Czasami roboci maluczcy wierzą w różnego rodzaju błędy. Ale i ta prawda, którą my znamy, piękna i czysta i prawdziwa, jest dla nich tak nie do pojęcia, jest dla nich, nie wiem, tak trudna, niezrozumiała, czy tak jak gdyby odmienna od tego, do czego oni są przyzwyczajeni, że gdybyśmy ten błąd, który oni wierzą, wytrącili im, wykazali, że to błąd, to możemy zabić go duchowo, takiego człowieka. Niedawno rozmawiałem z braterstwem, którzy tutaj, wiem, że tam przyjeżdżają dwukrotnie chyba, czy trzykrotnie byli u nas na zebraniu tacy jacyś, prawda, bracia związani z adwentystami czy z kimś. No i potem rozmawiałem na temat tego, jak oni, no, nie rozumieją tego. Byli na naszych tam wykładach paru, prawda, oni nie rozumieją. Oni nie szukają czegoś takiego, prawda, i ich religijność to religijnie, oddanie Bogu, ale ich religijność to, no, zapewne jakaś w innym kierunku idzie. No to, i teraz, gdyby chcieć taką osobę, że tak nie wiem, usilnie przekonywać, wytrącać. Wiemy, że są tacy bracia, którzy czasami potrafią, szczególnie z braci z Towarzystwa Świadków Jehowy, którzy, prawda, jak chodzą, głoszą, to tak chcą błąd pousuwać, obrazy ze ścian pozniszczyć i tak dalej. A czasami ten obraz na ścianie albo Jezusek, który wisi na szyi, prawda, tutaj, jest wyrazem religijności, jest rzeczą, no, niepotrzebną. Jest niewłaściwą, gdyby ktoś to czcił, prawda, no bo wiadomo, kult obrazów nawet jest zakazany w Biblii, prawda, w Starym Testamencie, ale na pewno nie należałoby uderzać, przynajmniej nie od razu, w te rzeczy, prawda, tylko poczekać, aż ktoś sam zrozumie i sam dojdzie do takiego wniosku, żeby przy okazji niszczenia błędu, oczywistego przecież błędu, nie zniszczyć religijności tej osoby, bo ona w swoim pojęciu, no, może uważać, że już właściwie nie ma nic. A prawdy tej czystej, pięknej, którą my możemy ją przedstawiać, nie zrozumie. No i co? Tu się przypominają mi słowa naszego Pana. Mam ci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Nie mógłby im tam jeszcze coś powiedzieć nasz Pan? Nie wiemy, które aspekty prawdy miał na myśli, ale na pierwszy rzut, który mi przychodzi, o czym nasz Pan na pewno wiedział, nawet że nie znał szczegółów, bo nie znał szczegółów, ale wiedział, że to nie będzie za życia apostołów, ponowny jego powrót i założenie królestwa. Oni spodziewali się, że to będzie za ich życia. Taką nadzieję mieli cały czas. O, nasz Pan tu jest, odchodzi. No zabili go, ale na szczęście po 3 dniach zmartwychwstał, ujawnił się im, no to znowu nadzieja wróciła, on odchodzi do nieba, ale zaraz wróci, to poczekamy, 1, 2, 3, 5, 10, no ile trzeba, poczekamy. A nasz Pan wiedział, że on nie będzie za ich życia, nawet jak nie wiemy o tym, mówiąc o dacie, powiedział, że tylko Bóg zna tą datę, ale na pewno nawet wtedy, gdy był tutaj na ziemi, to wiedział, że nie będzie to ich za ich życia. Zdawał sobie sprawę o powstaniu całego systemu błędu, fałszywego błędu antychrysta, więc to było oczywiste dla niego, że to jest długie. No ale co? Mówić im? Zniechęcić ich w ten sposób? Podciąć im skrzydła? Po co im to mówić, skoro to nie będzie służyło żadnego? Więc powiedział, że Duch Święty przyjdzie, czyli ten Duch Święty, czyli nauki, które jego narzędzia, które on, członkowie Gwiezdni, które miał wzbudzać na przestrzeni wieków, i ten Duch Święty obecny w braciach, którymi on się będzie posługiwał, będzie im podawał prawdy, gdy będą stawały się na czasie. Niewysychający potok. Albo inna rzecz. Naganne zachowanie się nasze, jednej tych bardziej rozwiniętych w pewnych sytuacjach. To może jest zachowanie się słowem lub czynem. To na przykład różnego rodzaju żarty, czasami niestosowne. Takie na granicy przyzwoitości. Takie, które nawet by się ludzie tego świata może nie wstydzili wypowiadać. Albo sytuacja, którą sam pamiętam z jednej konwencji, kiedy dawnymi czasy, dzisiaj to chyba tak nie działa, no, już teraz nie jeździmy, ale jeszcze jak jeździliśmy na konwencję, to tam dowody były potrzebne albo nie były potrzebne, już teraz ostatnimi czasy różnie to było, ale dawnymi czasy, pamiętam, to było żelazne. To się przyjeżdżało, to dowody się składało, zbierało, ci bracia rejestrujący te dowody tam brali, spisywali i oddawali potem tym, którzy potrzebowali noclegu. No i pamiętam sytuację, ja sam byłem wtedy młodym chłopakiem, że poczułem się wtedy trochę taki jakiś, no nie wiem, ala zgorszony w tym, bo zauważyłem, że bracia, którzy dokonywali, nie będę mówił, gdzie to było, to nieważne, bracia, którzy z tych dowodów spisywali dane poszczególnych braci, po prostu analizowali głośno do siebie zdjęcia, które w dowodach były, i komentowali, jaki ten ktoś właśnie wygląda, jaki gruby, a jaki brzydki, a to stary, a ten wygląda jakiś aktor, tego, a to. No i tak, no można powiedzieć, nie było to życzliwe, to nie było, a jaki piękny, jaki przystojny, prawda? Tylko to było z negatywnego punktu widzenia. No śmiali się z tych zdjęć, jak tam tylko coś udało się im znaleźć śmiesznego w tym wyglądzie dla poszczególnych osób. No ja tak byłem tego świadkiem, no i byłem troszeczkę taki zniesmaczony, powiedzmy, tak, zniesmaczony. Rzeczywiście, gdyby to był młodym człowiekiem, mógłby się człowiek, gdybym był na przykład obcym, który przybył na konwencję, zainteresowany prawdą i gdybym był tego świadkiem, to bym prawdopodobnie napięcie się obrócił i mówił, no to ja to chyba raczej prawdy Boże nie znajdę w gronie takich osób. Przypomina mi się też przykład, który brat Jolie, czy to będzie we Zburzaniu Gniazda, czy w jakimś innym artykule? Zburzanie Gniazda już kończymy, to chyba tego nie było. To pewnie może gdzie indziej, albo będzie dalej. W każdym razie może bratesto pamiętacie. Przykład, kiedy on mówił, jak bracia jechali w pociągu. Nie wiem, czy to był przykład rzeczywisty, czy taki wymyślony. Bardzo chyba wymyślony, ale jako ilustracja sytuacji. Że jadą bracia na konwencję w pociągu, jedzą banany, posilają się, a skórki bananów rzucają na podłogę w tym przedziale. No i tam inni też jadą tym pociągiem, światowi ludzie. No i mówi, no i tak pojechali, oni to widzieli, tacy młodzi jechali, tak jedli banany i rzucali te skórki na podłogę. No i potem przyszło królestwo i w królestwie się dowiedzą ci ludzie tego świata, między innymi podróżnicy z tego pociągu, że jakiś lud Boży był wybierany w obecnym czasie, a tak, a kto to taki? No między innymi ci tam jechali pociągiem wtedy, jechali na konwencję i tak. No to właśnie do Padrzoli pisze, no tak, takie osoby z tego świata by się dowiedziały o tych podróżnikach, współpodróżnikach, prawda, że tak się zachowywali, to by pewnie powiedzieli, to my dziękujemy za takie królestwo. I nie chcemy takie królestwie w ogóle być, prawda? Więc to, tak to by chyba przykład wymyślone, nie, że Padrzoli był tego świadkiem, tylko podał sytuację, jak ważny jest wpływ, jaki wywieramy na innych, którzy nas obserwują. No już wspomniane już picie alkoholu, prawda? Tak, już mówię o czym takim lekkim alkoholu, wina, piwa, bo raczej bracia mocnych trunków nie pijemy, prawda? Ale wino, piwo się można napić, prawda? W obecności osób, które uważają, że nie powinniśmy tykać ani wina, ani piwa, powinniśmy się powstrzymać i ani kropli wina, ani piwa. Przy takiej sytuacji, nawet jeżeli uważamy, że to jest nic niestosownego. Ponieważ dla kogoś może to być coś nieczystego i Paweł tu nawet wymieniał picie, prawda, picie wina, że się powstrzymać od jedzenia mięsa i picia wina lub wszelkiej innej rzeczy, która by kogoś mogła doprowadzić do upadku. No i kwestia jeszcze, nie wiem, można się wspomnieć o noszeniu odpowiedniego stroju, ale chyba ta sprawa dzisiaj już nie jest bardzo aktualna. Wiemy, że były takie tam przypadki, że siostry się ubierały na zebrania, na konwencje niezbyt stosownie, prawda, i tam. Prawdą jest, że apostoł Paweł w 1 Tymoteusza 2 rozdziale pisze o tym, żeby zdobieniem siostry, tak niewiast, nie było tam trwienie włosów i tak dalej, tylko tam rzeczy bardziej związane z duchem. No ale można jeszcze też w sumie wziąć to pod uwagę, żeby ewentualnie, jakby ktoś się tym miał być zgorszony, ale raczej to chyba ten problem nie istnieje. Dzisiaj raczej nie myślę, że można go w ogóle nawet właściwie pominąć. Podsumowanie. Zanim skorzystamy z naszego prawa do zachowania się tak czy inaczej, bo wiemy, że możemy, bo wiemy, że nie obowiązują nas żadne takie nakazy albo zakazy, że nie ma w tym nic niestosownego, że jest to czyste, wiemy, że to jest czyste, jesteśmy wolni, ale zanim skorzystamy z naszego prawa, naszej wolności do postąpienia tak czy inaczej, tak? Bo prawda daje nam, zwalnia nas z wielu rzeczy, które wcześniej krępowały, to musimy zapytać o zgodę miłości. Czyli naszą dobrą wolę wobec drugiego. I to nie tylko tę miłość obowiązkową, ale także tą bezinteresowną. A czym się one różnią? Tu dobra wola i tu dobra wola. Tylko bezinteresowna jest zdolna do ofiar. Do rezygnacji z czegoś. Czyli bardzo łatwo powinniśmy umieć zrezygnować z korzystania z naszej wolności. Wtedy, jeżeli widzimy, że skorzystanie z niej, chociaż czyste w porządku samo w sobie, mogą być dla kogoś gorszące, bo ktoś inny uważa inaczej. I my wiemy, że on tak uważa. Więc dowodem naszego dobrego charakteru i naszego dobrego rozwoju będzie, żeby zrezygnować z korzystania z tej wolności, zrobienia rzeczy, o których wiemy, że są czyste, tylko dlatego, że zdaniem innej osoby są nieczyste, a Bogu na pewno będzie wszystko jedno, jak się zachowamy i to, że zrobimy tak lub inaczej, żeby się podobać drugiemu ku jego zbudowaniu, no nie będzie naszą niewiernością wobec Boga. To miłość, a nie wiedza i niewolność musi rozstrzygać ostatecznie każdą sprawę, bo miłość jest tą podstawą charakteru, z której wynikają wszystkie pozostałe nasze czyny i postępowania i tym się powinniśmy kierować. Tyle w temacie gorszenia maluczkich. Także mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy wagę, oczywiście podkreślam, świadomego gorszenia. Nie chodzi o to, że ktoś coś zrobi, a ktoś inny może być z tego powodu zniechęcony w jakiś stopniu, a my nawet o tym nie wiemy, no bo chodzi o to świadome, a najczęściej to zdajemy sobie sprawę, wiemy o rzeczach, które mogą być gorszące dla innych. Niech Pan pobłogosławi te myśli dla nas wszystkich. Dziękuję Państwu za uwagę.